Wczoraj w Ałczu odbył się finał ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pod hasłem Bądźmy oryginalni. To organizowane w całej Polsce spotkania z nastolatkami prowadzone przez psychologa z udziałem artysty młodego pokolenia Adama Rudnika, rapera, z ważnym przekazem wykonawcy wielkiego hitu Zawsze do celu. To on rozmawia podczas spotkań z młodzieżą, czym jest oryginalność, jakie korzyści płyną z bycia oryginalnym, jak być sobą, rozwijać swoją osobowość, jak radzić sobie z trudnościami wynikającymi z naszej inności. Organizatorzy Bądźmy Oryginalni ze swoim przekazem odwiedzili już 12 polskich miast. W spotkaniach udział wzięło około 4000 młodych ludzi. Dzisiaj postanowili odwiedzić nasze studio i podzielić się swoimi doświadczeniami. W studiu Anna Zalewska, psycholog, trener mentalny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Adrian Zalewski, psycholog, profilaktyk, pomysłodawca akcji Bądźmy Oryginalni, socjoterapeuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam słuchaczy.
Jesteś Casey, nie wiem czy się Casey odezwie.
Tak, jest Casey.
Czworonożny bohater spotkań. Przed chwilą dość krzyczała, to znaczy próbowała ze mną się porozumieć, ale jeszcze mało się znamy, więc za dużo się nie dowiedziałam, ale za chwilę oczywiście nam opowie. I na łączach mam nadzieję, że jest Adamo Rudnik, raper, artysta z ważnym przekazem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich w studiu, witam słuchaczy, jestem obecny.
To może zaczniemy od pana. Jak to jest, kiedy staje się młody człowiek bohaterem z jednej strony, a z drugiej strony mówi młodym ludziom, no jak mają żyć?
Ogromna radość. Ja to traktuję w taki sposób, ponieważ jest to, można powiedzieć, swego rodzaju taki dyplom dla mnie poprzez to, co mówią młodzi ludzie, kiedy już po takim spotkaniu podczas akcji Bądźmy Oryginalni przychodzą do mnie i już tak w cztery oczy, face to face, twarzą w twarz mówią: dziękuję za to spotkanie, bo miałem bardzo dużo problemów na głowie, nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić, a dzisiejsze spotkanie pokazało mi, że można wyjść z różnych kryzysów. Twoja historia tylko mnie w tym utwierdza i przekonuje. To właśnie akcja Bądźmy Oryginalni. Chciałem, żeby w taki sposób trafiała do młodych ludzi. Trafia.
Jak to, oczywiście, że trafia taka historia do młodych ludzi, ale jak to się zaczęło? Czy tylko od finału, czy od tej piosenki, którą pan napisał? Jak to się zaczęło, że stał się pan przewodnikiem dla swoich kolegów?
Przede wszystkim ja opowiadam im historię ze swojego życia, że będąc niewiele starszym kolegą od nich, będąc w ich wieku, chodząc jeszcze do szkoły, nie wiedziałem, że kiedyś będę rapował, że będę interesował się muzyką. Po prostu nie zamykałem się na różne doświadczenia. Byłem chłopakiem, jestem chłopakiem z małego miasta, gdzie wiele osób mówiło, tu nie ma perspektyw na rozwój. To nie jest główna stolica, to nie jest duże miasto, tu będzie ci ciężko, więc te marzenia mógłbyś odstawić trochę na bok i zacząć się rozglądać za jakąś pracą, kiedy skończysz pełnoletność, raczej ciężko będzie. Natomiast ja zawsze chciałem przełamywać schematy i gdzieś próbować korzystać z tego, że każdy dzień to nowe rozdanie kart, właśnie nowe doświadczenia i może się okazać, że gdzieś poprzez różne rzeczy wykreuje się we mnie to, co będzie sprawiało mi przyjemność. Pokazuję młodym ludziom przykład. W moim przypadku były to wyjazdy na konkursy recytatorskie w czasach jeszcze szkoły podstawowej, wczesnego gimnazjum, co przerodziło się nie tylko w radość z tego, że ja recytuję słowa, ale również je zapisuję, później rapuję i robię z tego po prostu dobrą muzykę.
Czy Zawsze do celu to jest ta piosenka, która autorowi też przynosi siłę, daje siłę?
No myślę, że jak najbardziej, chociażby autor, wykonując ją tak jak ja jestem na scenie, czuję się niesamowicie, widząc jak ludzie reagują, ale samo to, jakie informacje dostaję zwrotne, że nasz sportowiec, taki jak Dawid Kubacki, mówi, że jest to jego ulubiona piosenka przed skokami.
Albo Zmarzlik, tak?
Albo tak. Bardzo Zmarzlik, tak. Nasz polski żużlowiec, który mówi, że to jest piosenka, która daje mu powera. Otylia Jędrzejczak napisała na swoim fanpage'u: lepsze niż poranna kawa. To pokazuje, że nie tylko młodzi ludzie, ale ludzie też już dorośli odbierają moje teksty jako teksty, które dają im powera.
Skoro tak, no nie chcę oczywiście banalizować, ale skoro piosenka może dać siłę, to dlaczego tak dużo młodych ludzi jest pogubionych? Dlaczego tak dużo młodych ludzi czuje się odrzuconych? Dlaczego oni są, czują się niepotrzebni? Dlaczego mają tyle problemów i kompleksów?
Bo czasami warto jest zwrócić uwagę na to, co przekazuje muzyka. Jaki jest przekaz? Ja na moich tekstach piosenek zawsze stawiałem na słowa prawdy, czyli stawiałem na prawdę. To moja wartość. Nie przeklinam w utworach. Staram się docierać do, również zdawać sobie sprawę z tego, że słuchają mnie młodzi ludzie, że to oni, ludzie w okresie adolescencji, dojrzewania, są naszą przyszłością, więc warto stawiać na nich, pokazywać im również, jak można funkcjonować w fajny sposób. I na takich spotkaniach pokazuję ludziom różnicę. Ja im mówię o tym, że niezależnie od tego, czy jesteś z biednego, czy z bogatego domu, z małego, czy z dużego miasta, możesz spełniać swoje marzenia. Nie piszę i nie rapuję w tekstach tego, co robi no wielu, i pokazuję im przykład. Wchodzi raper, który śpiewa o tym, że ma bluzę i spodnie za tyle tysięcy, ile rodzice tego młodego dziecka nie zarobią w najbliższym kwartale? To jest przekaz, który ma dawać ludziom motywację, młodym ludziom? To są bodźce, które mają ich wsadzić do szuflady, do takiej bańki mydlanej, która ma sprawić, że zatracą swoje ja. I dlatego my tutaj stawiamy na to, żeby byli sobą, byli oryginalni, bo dzięki temu tego własnego ja nie zatracą.
Paniano, bycie oryginalnym to znaczy, że ja jestem czasami inny od moich kolegów. Bycie oryginalnym to znaczy czasami samotność. Bycie oryginalnym to znaczy, to też może być popularność, ale może być właśnie odrzucenie.
To znaczy tak, my przyjęliśmy na pewno za taką główną definicję i punkt wyjścia, że oryginalność to bycie sobą. I owszem, każdy z nas jest narażony na różne wyzwania w życiu codziennym. Mamy takie czasy, że jest nadmiar bodźców, jest chaos informacyjny, jest olbrzymi wybór, ale to nie pozwala żyć łatwiej. Więc narażeni na odrzucenie, na kryzysy, na trudne chwile są absolutnie wszyscy. I to jest też taki czynnik, na który nie mamy wpływu do końca, czy się pojawi, czy nie. To jest trochę tak jak z pogodą, tak? Żyjemy w Polsce, jest zima i nie możemy sobie za pstryknięciem palca wymarzyć, okej, niech będzie 25 stopni. Są warunki, do których potrzebujemy się zaadaptować i dlatego mamy na przykład możliwość doboru odzieży. I podobnie jest z radzeniem sobie z wyzwaniami, chociażby kryzysami, czy słabszymi chwilami. Potrzebujemy mieć to wyposażenie i jednym właśnie takim w zasadzie dla nas fundamentem jest to bycie sobą jako czynnik chroniący, dzięki któremu łatwiej jest nam przejść przez trudne chwile i nawet kiedy mamy momenty zwątpienia, nawet kiedy mamy dużą potrzebę akceptacji ze strony otoczenia, ale jednocześnie mamy w sobie silnie zbudowane poczucie wartości, świadomość własnych potrzeb, świadomość swoich celów i motywacji, to pomimo strachu na przykład, pomimo dyskomfortu wybierzemy siebie, bo wiemy, co jest dla nas najlepsze.
Bycie sobą to też no, nie musieć udawać. To jest chyba najważniejsze, bo to udawanie kogoś innego niż jesteśmy w rzeczywistości powoduje, że tak naprawdę gubimy się jakby za każdym razem, bo ta rola być może nie jest dobrze już wyuczona, bo to bycie innymi nie sobą sprawia, że po prostu jesteśmy nieszczęśliwi?
Tak, ja powiem w ten sposób, że bycie kimś innym, udawanie kogoś innego to po prostu noszenie masek różnego rodzaju, a to jest olbrzymi koszt energetyczny, emocjonalny. To jest takie wewnętrzne duszenie się. I za tym stoi olbrzymia potrzeba akceptacji, która jest zresztą uwarunkowana ewolucyjnie, tak? No bo w dalekich czasach naszych przodków osoba wykluczona z grupy była narażona na śmierć, więc to poczucie akceptacji jest wpisane, wkalkulowane w naszą naturę. Jednocześnie z racji rozwoju naszej cywilizacji i ludzi mamy ten przywilej, że nie musimy się poddawać instynktom biologicznym i możemy kształtować i świadomie podejmować decyzje i działanie, zamiast reagować automatycznie. Więc tu się jak najbardziej zgadzam, że dawanie kogoś innego jak najbardziej nie jest korzystne, jest wręcz szkodliwe dla naszego dobrostanu psychicznego i też ten aspekt poruszamy w spotkaniach z młodzieżą.
No właśnie, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. My chcemy, żeby ktoś był prawdziwy wobec nas. W związku z tym oczekujemy też tej oryginalności, tej prawdziwości.
Tak, jak najbardziej. To też właśnie to bycie sobą w relacji jest fundamentem do budowania prawdziwych relacji. O tym też rozmawiamy z nastolatkami. Jest to szalenie istotne, ponieważ okej, każdy z nas ma w sobie strach i pewnego rodzaju obawę, silniejszą lub słabszą, czy druga osoba nas zaakceptuje, czy nas polubi. I tutaj odkrywamy karty, pokazujemy, że jeśli jesteś prawdziwie sobą, jesteś szczery, mówisz, co czujesz, mówisz, co myślisz, żyjesz w zgodzie z tym, co jest dla ciebie ważne, to prędzej czy później spotkasz na swojej drodze ludzi, którzy czują i widzą świat tak samo jak ty, albo prawie tak samo jak ty, i będzie możliwość zawarcia współpracy, zawarcia fajnych relacji, zbudowania rodziny, w ogóle znalezienia bliskich osób, że to jest ten fundament, właśnie prawdziwość i szczerość.
Prawdziwość i szczerość, teraz się do pana Adriana zwracam. To było u podstaw budowania waszego programu?
No, wiele czynników. Generalnie program jest zbudowany tak naprawdę na istotnych teoriach i strategiach, które w profilaktyce są znaczące, żeby to było skuteczne. Jedną też z takich strategii jest wdrożenie właśnie Adama Rudnika jako lidera młodzieżowego, prawdziwego, wartościowego artystę z ważnym przekazem.
No, jeżeli młody człowiek mówi, bądź sobą, idź do celu. Przecież on nie mówi za wszelką cenę, nie mówi po trupach, tylko mówi, idź do celu, bądź mocny ty. Nie kosztem innych, tylko siebie samego.
Tak, Adam mówi bardzo dużo wartościowych treści w tym programie. Jeżeli chodzi o iść do celu, zmierzać zawsze do celu, to my mamy w ogóle zupełnie inny program, bo też stworzyliśmy, to może powiem dwa słowa tutaj, bo stworzyliśmy taki pierwszy program z Adamo, to zmierzaj zawsze do celu, który jest zrobiony na podstawie właśnie też w nawiązaniu do hitu Zawsze do celu, który znamy z pierwszych wszystkich list przebojów, tak ważnych, jako numer jeden. I ten numer jest faktycznie motywujący. Natomiast tutaj na tych spotkaniach, bądźmy oryginalni, Adamo przedstawia zupełnie inne utwory, nieznane. I tu chcę podkreślić, że to jest naprawdę fenomen, że młodzież nie zna go, bo ci nastolatkowie nie znają go tak naprawdę za bardzo. Może jakaś tam nieliczna mała grupka. Natomiast, bo przecież Adamo, jak wychodził na rynek, to był rok 2012.
Już tak. Tak. Dobrą dekadę.
Dokładnie. 2012 zaistniał w dużym programie jako show, tak, gdzie faktycznie pokazał się z kolegami i zrobili dużą furorę. Natomiast 2014, to za agencją muzyczną zresztą Polskiego Radia wydaliśmy wielki hit Zawsze do celu, który był na listach przebojów nie tylko stacji radiowych Polskiego Radia, ale również innych komercyjnych stacji i osiągnął bardzo dużo. Natomiast tutaj mamy sytuację, bo wiadomo, jak wchodzimy z hitem i jest hit wykonywany, to każdy to śpiewa. Tutaj mamy sytuację, że oni tych piosenek nie znają i nie znają Adamo. I oni go dopiero poznają. Ale uwierzcie mi, że na końcu tego spotkania, bądźmy oryginalni, wszyscy stoją, bawią się. Po spotkaniu zbieramy też materiały, bo kupiliśmy bardzo dużo sprzętu, swojego audio, wideo, foto. Wyposażyliśmy się profesjonalnie, bo chcemy robić to profesjonalnie, co robimy. Po prostu jest taka potrzeba. Chcemy dotrzeć do młodzieży i chcemy im pokazywać, że właśnie warto być oryginalnym, ale nie tylko, bo też mamy inne programy.
No dobrze, ale jak to robicie? Bo ja chciałabym, że oczywiście w pewnym momencie było strasznie głośno się zrobiło o tym, że młodzi nasi ludzie, że młodzież po prostu potrzebuje pomocy. Kiedy oni tutaj byli w naszym... Tak?
Ja może taką dygresję prowadzę, bo tutaj w międzyczasie podczas rozmowy wszedłem sobie na mojego Instagrama, Adamo Rudnik, na którego również serdecznie zapraszam, i cytuję wiadomość, którą dostałem od Karola, uczestnika wydarzenia.
Tak, bo cały czas piszą.
Siema, do dzisiejszego dnia cię nie znałem. Nie wiedziałem, co dzisiaj mnie spotka i po co to spotkanie, ale to, jaką osobą jesteś i co przeżyłeś, zdziwiło mnie bardzo mocno. Sam mam dużo problemów na głowie, ale dzisiejsze spotkanie pokazało mi, jak z tym sobie radzić. Powodzenia w dalszej karierze i mam nadzieję, że jak najwięcej osób się o tobie dowie. Pozdrawiam.
No to myślę, że lepszej recenzji nie trzeba. Ale powiedzmy, że ten program powstał nie dlatego, że zobaczyliście, że jest jakaś nisza, tylko że taka jest potrzeba przede wszystkim.
Tak, jest potrzeba. Mi osobiście, każdy z nas ma jakieś zdanie tutaj na ten temat. Mi osobiście nie podoba się, jeżeli chodzi o rynek muzyczny, to, co się dzieje w polskim rapie i to, co jest przekazywane dla młodzieży, także poprzez media społecznościowe. Adamo też to porusza, tak? Bo jakby wielu raperów pokazuje, że on coś ma i ty nie za bardzo możesz to to mieć. A to jest nieprawda, bo możemy mieć wszystko, czego zapragniemy, ale ważne też jest to, żebyśmy odkryli to, czego my pragniemy. Czyli gdzie jest ta nasza oryginalność?
Czyli jeżeli ty pragniesz tych super butów, to zastanów się, czy ty ich pragniesz, czy chcesz, dlatego że twój kolega je ma.
To też, ale
dobra,
tu nie...
Ale w ogóle, ja oczywiście materialnie to specjalnie spłyciłam.
No to też tak jest, nie?
Ale właśnie lepiej pytanie, czy rzeczywiście tobie to sprawi taką radość, a może coś zupełnie innego sprawi ci radość?
Tak, natomiast tutaj chodzi tak naprawdę o to, o coś głębszego, żeby odkryć tego siebie prawdziwego, ten swój talent. My mówimy do nich, słuchajcie, może ktoś kiedyś z was odkryje lek na raka, będzie świetnym lekarzem, będzie, nie wiem, świetnym nauczycielem, czy kimś innym. Ważne, żeby po prostu jak najszybciej odkryć ten swój talent i go rozwijać, wspierać go. Tak, oczywiście. I my w tym na pewno też pomagamy, też tak definiujemy tą oryginalność, bo ona jest, to znaczenie jest bardzo szerokie. To jest bycie sobą, ale bycie sobą to jest też właśnie odkrywanie tych swoich talentów. Tak jak Adamo, odkrył ten talent, zna swoje zalety, zna też swoje wady, wie, w czym jest dobry. Ja mam podobnie, Anna ma ponownie, Michał, który tutaj jest z nami w studio i robi zdjęcia również ponownie. Pani myślę, że również. I chodzi o to, żeby każdy był właśnie na swoim miejscu. Wtedy ten świat będzie zupełnie, zupełnie lepszy i my już do tego zachęcamy. Dlatego też zresztą, więc może tutaj wtrąc od razu, bo też będziemy przygotowywać kolejny program. Świat to my, czyli świat to wy młodzi i chcemy pokazywać młodym ludziom, bo nie możemy podczas jednego spotkania przekazać wielu treści, tak?
Powiedzieć.
Ale chcę pokazać młodym, że świat należy do nich, żeby oni już byli za to odpowiedzialni. Tak, żeby oni się nie czuli od nas jakoś tak wykluczeni, gorsi, nie wiem, w jakiś sposób tacy dyskryminowani, że dorośli mają głos. Nie, to właśnie młodzi mają głos. Oni są tak naprawdę też bardziej sobą często niż ludzie dorośli i prawdziwi w tym wszystkim. I to trzeba też no tutaj bardzo mocno ich wspierać, żeby ten świat do nich należał i żeby on szedł w wartości kierunku, bo też bardzo mocno stawiamy na moralność. Ona jest ważna. Uważam, że moralność dzisiaj jest w wielu przypadkach zatracona. Jestem przerażony w wielu przypadkach, co się dzieje i ważne jest to, żebyśmy też uczyli młodych ludzi moralności. Jestem też trenerem treningu zastępowania agresją. On się składa z trzech komponentów. Tam jest też trening wnioskowania moralnego. To jest ważne, żeby po prostu umieć myśleć moralnie.
No to jest oczywiście bardzo ważne, kiedy tutaj młodzi ludzie przyszli do nas do studia. Oni tego nie nazywali w ten sposób, ale miałam wrażenie, że tego, czego im najbardziej brakuje, to wychowania. Że oni czują się, że są za bardzo puszczeni. Nie chodzi o to, że w samopas, ale nie mają wyznaczonych kierunków.
Granic.
Nie wiedzą, co jest dobre, a co jest do końca złe. Nawet to, że młodzież potrafi być brutalna, to wynika z tego, że być może, nie wiem, nie rozumieją, co robią drugiemu człowiekowi. Czy rzeczywiście, no ale czy jedno słowo, czy takie spotkanie pozwala im zrozumieć także siebie, no bo może powinni zacząć szukać tych granic, skoro dorośli im nie dają. Hmm? Tak, Adamo?
I tutaj właśnie wtrącę tylko, że te spotkania są o tyle wyjątkowe, że oczywiście my mamy jakiś scenariusz czasowy, gdzie pilnujemy jakiegoś czasu, bo wychodzi jedna grupa, przychodzi druga grupa młodych ludzi. Natomiast ja nie przygotowuję się jakoś specjalnie w domu, nie piszę cytatów, które chcę wygłosić na takim spotkaniu, tylko wychodzę i daje się z nimi w taką bezpośrednią rozmowę, gdzie ostatnio też zszedłem ze sceny, zapytałem przez mikrofon o to, czym się interesują, ponieważ wiem, bo jestem, podkreślę to raz jeszcze, niewiele starszy od nich. Wiem, jaki byłem zbuntowany w czasach szkoły. Widzę, jak przychodzi młodzież, siada chłopak, ręce założone jedna na drugą. Najchętniej by chciał, żeby po jego lewej, prawej stronie nikt nie siedział, chce być sam. Może lubi być taką jednostką samotną, natomiast później przychodzi do mnie po spotkaniu, zbija mi pionę i mówi tylko tak: dzięki byku, że przyjechałeś. Naprawdę ci dziękuję. Ktoś by powiedział, podziękował ci tylko, ale nie wiecie, ile dla niego to znaczy, żeby zbić pionę i powiedzieć takie słowa. Dzięki byku. I my zwracamy uwagę nie tylko na to, żeby wiadomo, być oryginalnym i patrzeć, szukać tego swojego ja. Natomiast zwracamy również uwagę na inne ważne aspekty, takie jak zdrowe odżywianie, zdrowie psychiczne, fizyczne. Mówimy o tym, żeby o siebie tak dbali, bo ja wiem, o czym mówię. Ja wiem, o czym mówię. Ja nie przyjeżdżam i nie mówię im, słuchajcie, odżywiajcie się zdrowo, bo tak by należało. Ja im podaję przykład tego, że jakiś czas temu na nowotwór zmarła moja 12-letnia siostra. Oczywiście to był nowotwór spowodowany czymś innym, bo to był guz mózgu, natomiast dużo przeżyłem. Byłem w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na oddziale onkologicznym. Widziałem, jak wiele młodych ludzi chciałoby mieć zdrowie. I tu zwracam uwagę im na to, że warto jest, nie wiem, stawiać na dobre warzywa, dobre soki, nawet auta, które gdzieś tam ktoś kupuje w salonie, to musi mieć dobrym paliwem zatankowane auto, żeby wszystkie gwarancje były, jakby obowiązywały. Tak samo jest z naszym organizmem. Jeżeli chcemy mieć gwarancję tego, żeby iść dalej, nie wysiadł nam w pewnym momencie, to musimy zdawać również na zdrowie psychiczne, ale i fizyczne, dbać o siebie.
Tutaj dla Anny u nas jest bardzo ważne żywienie. Anna co prawda nie jest dietetykiem, ale takim naturalnym, tak. I no, Anna naprawdę zwraca mocną uwagę i też pokazuje, że to żywienie ma znaczenie. Ja nawet na spotkaniach mówię, wiecie, kiedyś było tak, że w tej erze kamienia łupanego ktoś coś zjadł, padł i cała reszta wiedziała, że już tego nie jemy, tak? A dzisiaj tak naprawdę możemy się zaprogramować, jeżeli dobrze się odżywiamy, żeby żyć nawet o 50 lat dłużej. Możemy po prostu i to jest też ważne, żeby też o tym mówić. My też głośno o tym mówimy. Natomiast powiem jeszcze jedną istotną rzecz. Madamo właśnie do tego nawiązał i ja chcę też tutaj to podkreślić. Ta młodzież reaguje naprawdę niezwykle na niego i na przekaz, który też przygotowała Anna, bo jest jakiś scenariusz, trzymamy się pewnych ram, mówimy o tym na przykład, że warto jest budować fajny klimat w szkole do tego, żeby rozwijać tą oryginalność, ale też jest sporo spontaniczności, takiej możliwości, żeby zareagować na to, co się dzieje. To trochę tak jak w takim procesie terapeutycznym. Czujemy, że coś się dzieje w tej grupie i komunikujemy pewne rzeczy. Natomiast młodzi ludzie naprawdę odbierają Adamo rewelacyjnie. Ja też nagrywam materiały w trakcie spotkania. Jestem producentem, ale też no, robimy materiały tutaj z kolegą Michałem. I pytam na bieżąco młodzież. Zresztą są u nas stacje radiowe, przychodzą i telewizje pytają, bo jest naprawdę spore zainteresowanie młodzież i te reakcje są po prostu cudowne. I to nie jest tak, że to na chwilę w nich zostaje, bo przecież oni piszą, komunikują się. Chcemy też dla nich otworzyć między innymi poradnię internetową, zresztą nie dla nich, ale też dla dorosłych, bo uważamy, gdzie będą eksperci. Nie tylko my, ale eksperci, którzy do których czasami jest trudno dotrzeć, ale można się skomunikować, żeby im pomagać. Mamy sporo pomysłów, ale o nich może później.
Właśnie, ale chciałabym się Anny zapytać, jak to jest, czy dorośli nie są zadziwieni, że wy tak dużo chcecie oddać w ich ręce, że mówicie im, że słuchajcie, jesteście, bo tak podejrzewam, że jesteście bardzo wartościowi, tylko pozwólcie sobie samemu to zobaczyć. Dorośli nie są trochę zazdrośni o to, co im przekazujecie?
Myślę, że dla dorosłych, dla opiekunów, no zawsze najważniejsze będzie dobro dziecka, tak? Zawsze są za tym najlepsze intencje. Może brakować wiedzy, może brakować umiejętności. Wiadomo, nie uczy się rodziców, jak być dobrym rodzicem.
No, wciąż nikt nam nie daje instrukcji obsługi takiej porządnej.
No właśnie, wciąż to jest aspekt przed nami do zaopiekowania, więc naturalnym jest również, że popełnia się jakieś błędy. Niemniej opiekunowie, no myślę, że nie miałam do czynienia ze wszystkimi w Polsce, ale bazując na swoich doświadczeniach, na też i doświadczeniach na przykład Adriana, to na pewno spora grupa jak najbardziej jest otwarta. Oczywiście czasami potrzebne jest to wsparcie również ze strony specjalistów w szkole, grona pedagogicznego, tak żeby też tych opiekunów otwierać, żeby ten przekaz płynął z różnych kierunków, nie tylko z jednego, bo wiadomo, że każdy z nas funkcjonuje w różnych sferach, w różnych grupach społecznych, tak? Dla młodzieży, no to wiadomo, że to środowisko rówieśnicze, szkoła, to co się dzieje poza szkołą, dom, więc tych kręgów jest trochę. Nie można zapominać i koncentrować się tylko na jednym, więc ta otwartość ze strony opiekunów na pewno będzie rosnąć wraz z intensyfikacją tego przekazu, jego też ciągłością, ale też zaangażowaniem właśnie chociażby placówek, tak? I zorganizowania, nie wiem, chociażby w miastach, gminach, jakichkolwiek inicjatyw, które będą tą świadomość po prostu poszerzać.
My jako, ja może powiem, że my nazywamy siebie projektantami dobrostanu. Ten dobrostan,
bardzo ładny.
Dokładnie. I ten dobrostan rozumiemy bardzo szeroko. celowo nie wojownikami, tylko projektantami, bo chodzi o to, żeby też edukować. Naprawdę wiele doświadczyliśmy różnych sytuacji w życiu. Mamy ogromną wiedzę. Ja w sumie działam trzecią dekadę profilaktycznie. Na moment odszedłem, bo wszedłem w show biznes, zacząłem się zajmować promocją wydarzeń medialnych. Faktycznie sporo osiągnąłem, ale to też pokazuje młodzieży, że można. Jako chłopak z mojego miasteczka, gdzie kiedyś władza pytała się mnie, kim pan jest, ja chciałem coś tam robić dla miasteczka promocyjnie, więc można. Natomiast ważne jest to, żeby edukować, żeby pokazywać to, co należy robić, bo ja uważam, że dzisiaj tak naprawdę i placówki oświatowe, i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ja tu nie chcę urażać osób, które są naprawdę zaangażowane, działają, ale też i rodzice w wielu przypadkach no, po prostu nie działają prawidłowo. I też o tym musimy mówić, o tym trzeba rozmawiać, bo niestety tak jest. No bo dajmy taki przykład. Rodzice się często rozchodzą dzisiaj, tak?
I dziecko, no niestety zdarza się.
Dziecko zostaje z danym rodzicem. I na przykład poradnia psychologiczno-pedagogiczna, obydwoje mają władzę rodzicielską, poradnia psychologiczno-pedagogiczna informuje jednego z rodziców o tym, że ma specyficzne trudności w uczeniu się. I teraz jest to na przełomie lat na przykład, nie wiem, 2012-2019. I nagle drugi rodzic, który do tej pory sprawował taką rolę rodzica
dochodzącego,
relaksującego i tak dalej,
weekendowego
dokładnie, nagle siada w pandemii i dziecko od tego rodzica zaczyna uciekać, bo ten rodzic wymaga, a nie ma świadomości, że oczywiście od dziecka, które ma głęboką dysleksję, trzeba wymagać i to jeszcze więcej się...
Ale też umiejętnie wymagać.
Ale, tak, ale jeżeli drugi rodzic tego nie robi, a jeden to robi, to dziecko ucieka i powstają naprawdę mechanizmy patologiczne. No, trzeba zwracać uwagę na to, co jest nieprawidłowe i pokazywać to, co jest prawidłowe. Nie może być tak, że poradnia, na przykład, gdyby się skupić tylko na tym przypadku i ten przypadek zamknąć, informuje jednego rodzica o czymś tam. Albo jest sytuacja na przykład, że jeden rodzic się dowiaduje, że dziecko ma niepełnosprawność, bo drugi rodzic tego nie mówi, a dokumentacyjnie jest coś takiego wydane. No to są przypadki, które są po prostu dla mnie skrajną patologią państwową, że w ogóle do czegoś takiego dochodzi, bo rodzic przecież ma prawo wiedzieć o tym, co się dzieje z jego dzieckiem. Oczywiście tutaj też kwestia relacji tych rodziców, tak? Ale nawet jeżeli, załóżmy, jeden z rodziców tego nie mówi, coś funkcjonuje dysfunkcyjnie, to gdzie jest państwo? Państwo powinno rodziców wspierać. Chcemy o tym też mocno komunikować i będziemy na pewno na najwyższym szczeblu rozmawiać o tym, żeby wprowadzać fajne działania. Cieszymy się w ogóle, że mamy ministra sportu z
Zachodniopomorskiego,
tak, bo ja pochodzę z Wałcza. Adamo Rudnik, no jak wiemy, tutaj jest artystą z wartościowym przekazem, który też wspiera sportowców. My przygotowaliśmy całą płytę Zmierzaj zawsze do celu i też już drugą ze świetnymi artystami, od Marii Lodowic, od Sylwii Grzeszczak, no po prostu petarda, tak? I miała to wydać Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Niestety tego nie wydała. Mam nadzieję, że teraz się dużo zmieni, bo chcemy dać wsparcie wielu podmiotom.
Chcemy przede wszystkim wspierać bardzo młodych ludzi, bo oni rzeczywiście są przyszłością naszego kraju, ale tak sobie myślę, może powiedzmy, co to znaczy ta oryginalność. Czy oryginalność zamyka się tylko w tym, że ja się inaczej ubieram niż moi koledzy? Czy oryginalność polega na tym, że ja mam trochę inne zainteresowania niż moi koledzy? Co to znaczy być naprawdę oryginalnym i być sobą? Bo myślę, że dzisiaj nosząc te maski, my też dorośli często nie wiemy, jaki ja naprawdę jestem.
No właśnie, łatwo się zagubić, bo to, co powiedziałeś przed chwilą, że nie znamy siebie, nie wiemy, kim jesteśmy, więc że pierwszy krok do bycia sobą to jest tak naprawdę poznać siebie, odkrywać siebie i to się dzieje w ciągu całego życia, bo człowiek też się zmienia. Wracając do definicji, bycie sobą, myślę, że takie trzy elementy, czyli mówię o tym, co myślę, mówię o tym, co czuję i wyrażam to, kim jestem naprawdę, co mam w sobie, więc styl ubierania się będzie pewnego rodzaju wyrazem tego, jak ja się noszę, jak ja lubię się nosić, jak ja się sobie podobam, w czym mi jest komfortowo, w jaki sposób, nie wiem, się czeszę, jaką mam fryzurę. Wszystkie takie elementy od najprostszych wizualnych po to, jakie mam zainteresowania, gdzie w przyszłości się znajdę zawodowo, z jakimi ludźmi chcę tworzyć relacje, z kim jest po drodze, a z kim nie. O tych aspektach mówimy i pokazujemy, że to odkrywa, kim jesteśmy, czyli naszą tożsamość. I to jest właśnie ten fundament, żeby móc później dobrze wybrać. No bo jak możemy wybrać pośród wielości tego wszystkiego, co mamy dookoła, jeśli nie wiemy, czego my chcemy, tak? To jakby iść do sklepu, do supermarketu, jest milion produktów i stajemy przed regałem i mówimy, no dobra, ale co ja mam kupić? No bo jeśli nie wiem, czego ja szukam, no to nic nie kupię. I to dotyczy absolutnie wszystkiego. Natomiast jeszcze chciałabym wrócić do jednej rzeczy, o której mówiłaś, tak? Czyli skąd te wszystkie problemy u młodych ludzi. Zapominamy bardzo często, że to, co widzimy, jest efektem kuli śnieżnej, czyli jest objawem czegoś, co się zadziało dużo wcześniej. To jest trochę tak, że leczymy objawy zamiast leczyć przyczyny. I to od najprostszych rzeczy, nie wiem, boli kogoś żołądek, a wezmę tabletkę na zgagę, przejdzie. Nie sięgamy krok wstecz, co jest tego przyczyną. Może powinnam zmienić sposób, w jaki się odżywiam. I podobnie jest z młodymi ludźmi i ich trudnościami, które wpadają, czyli zachowaniami ryzykownymi. I tutaj można byłoby masę przykładów wymieniać. Więc jeśli nie zrobimy kroku wstecz, nie zobaczymy, czego tej młodej osobie brakuje, a często to jest na przykład, że ludzie młodzi siebie nie akceptują, nie lubią siebie, no bo mamy erę Instagrama, widać pięknych ludzi w pięknych miejscach, bogatych, wszyscy z automatu się porównujemy, bo żeby to zatrzymać, trzeba włączyć świadomość i powiedzieć sobie, okej, nie mogę się porównać z tą osobą, bo ja mam inną drogę niż ta osoba. I o tym też mówimy, więc trzeba zbudować najpierw siebie, żeby móc w ogóle stanąć i poczuć się pewnie na własnych nogach.
Dokładnie. Kierować się, ja tylko dodam jeszcze, swoimi emocjami, no bo tak naprawdę emocje to chyba będzie najlepsza informacja, to jest zwrotna dla nas, kim jesteśmy i co nam sprawia przyjemność. Jeszcze chciałbym dodać tylko, bo mówimy o tym, że poruszamy wiele bardzo ważnych kwestii, tak, to prawda. Natomiast my stawiamy w tej naszej profilaktyce uniwersalnej na to, żeby ta komunikacja, szczególnie do tych młodych ludzi, była taka, żeby oni to mogli zrozumieć, żeby była dla nich czytelna, żeby mogli usiąść tam ze świadomością, wynieść coś z tego. I kolejny przykład, gdzie uświadamiam młodych ludzi, że jest właśnie tyle bodźców, czy to internet, czy różnego rodzaju reklamy, które mają sprawić, że jak za chwilę wyjdą z tego spotkania, to zapomną o tym, że dzisiaj się spotkaliśmy, że widzieliśmy się, to ich proszę po prostu o to, żeby byli świadomi tego, jakie są właśnie czynniki, jakie są bodźce i później oni mi piszą w wiadomościach, ja tak łatwo o tym nie zapomnę. I to piszą mi następnego dnia, mówi, nie zapomnę, Rudnik, nie zapomnę o tym spotkaniu. To jest piękne, bo ja kiedyś rozmawiając z Aną i z Adrianem powiedziałem tak, cieszę się, że mogę to z wami robić, cieszę się, że jestem gościem tego wydarzenia, bo pamiętam moje czasy szkolne, jak był baner za naprawdę duże pieniądze, duży, wielki, gdzie było narysowane, nie wiem, jakaś młodzież i napisane hasło, ej, ty, zdrowo się odżywiaj, dbaj o swoje zdrowie, to my tam chodziliśmy jako młodzi ludzie się podpisać ksywą. Nikt tego nie czytał. To było dla nas miejsce do składania podpisów i malowania. To do nikogo nie trafiało. To nie tak powinna trafiać komunikacja do młodych ludzi. To właśnie takie spotkania, bądźmy oryginalni, pokazują, że do młodych ludzi trzeba znaleźć odpowiedni język.
Ja jako producent mogę powiedzieć to jeszcze o tych spotkaniach i w ogóle o wszystkich akcjach, no, które produkuję tutaj za Damo, że wkładamy w to naprawdę dużo energii, dużo serca, dużo zaangażowania i sporo funduszy, które zdobywamy na to, żeby realizować to profesjonalnie, żeby właśnie też nie pozwolić zapomnieć o nas. To, że Adamo jest artystą, który w stacjach radiowych też jest emitowana jego muzyka i na pewno będzie, bo przecież przygotowaliśmy sporo nowego materiału. Zresztą Adamo w czasie pandemii zakupił sprzęt i już jest nie tylko tekściarzem, ale też producentem muzyki. Robi świetne po prostu bity i no, potrafi...
I tutaj z tego miejsca jeszcze chciałbym pozdrowić Marcina, który wspiera mnie również w produkcji muzyki.
Ze Szczecina. Marcina ze Szczecina zresztą.
Ze Szczecina Marcina.
Tak, pozdrawiamy.
Jego, ksywa Fazji, także pozdrawiamy cię serdecznie.
Natomiast wracając, to jest naprawdę dla nas ważne, żeby umieć dotrzeć profesjonalnie, bo oczywiście możemy przyjechać do państwa, możemy opowiedzieć o tym, możemy puścić na antenie piosenkę, ale my musimy też zaistnieć w mediach społecznościowych. Dla Adamo Rudnika tak naprawdę tutaj został skradziony profil społecznościowy, tam było chyba ponad 360 tysięcy fanów, więc budujemy to na nowo. Zapraszam wszystkich słuchaczy, żeby wejść na Adamo Rudnik, jest i na Instagramie, i na Facebooku, i na TikToku oczywiście. Mhm. I co jest ważne, on jest tam właśnie oryginalny. Też jest właśnie taki, jaki chce być, czyli przekazuje te swoje wartości. Bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, buty. Buty butami, tak? Oczywiście fajnie jest mieć fajny ciuch. Też się lubię dobrze ubrać, wygodnie i w ogóle. Natomiast najważniejsze jest to, co mamy do zaoferowania sobie i światu w kontekście wartości. To też przekazujemy młodym ludziom.
Powiedzieliśmy o tym, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, co do kogo dotrze i taka jest prawda. Najważniejsze, żeby robić to, co się robi, z jednej strony z pasją i też prawdziwie. To myślę, że wielu słuchaczy ze mną się zgodzi, że to po prostu tak działa. My nigdy nie wiemy, czy to spotkanie, które odbyliście wczoraj w Wałczu, nie wpłynie, jeżeli nawet na jedną osobę wpłynie, zmieni jego życie, da mu siłę, da mu moc, że on nie zbłądzi, to na pewno warto było.
My widzimy, że ma to moc, bo my też robimy ankiety, badamy młodzież. Zbadaliśmy około 4000 osób, bo mieliśmy 12 spotkań. Nie byliśmy w 12 miastach, bo to była mniejsza ilość, ale łącznie mieliśmy 12 spotkań okresu wiosennego i pytaliśmy młodzież przede wszystkim o to, czy to było dla nich właściwe.
Czy chcą takich spotkań?
Tak, czy chcą. I oni właśnie, ja nie tylko w ankietach pytałem o to, ale pytałem również, zbierając materiały audio i wideo. Oni naprawdę są tym zachwyceni. Po prostu mówią, to jest nowoczesna profilaktyka i chcemy z tym być wszędzie, z tym programem Bądźmy Oryginalni.
Jeszcze tutaj warto dodać, nawet panie pedagog również chciały udzielić głosu audio czy wideo, które przyszły wcześniej do mnie i powiedziały, no Adamu, my mamy czasami 20 osób grupę i nie możemy do nich dotrzeć, opanować ich i tak sobie z koleżanką rozmawiamy, że gdybyśmy my im mówiły te słowa, które wy przekazujecie, to pewnie jak grochem o ścianę.
No tak, ale proszę państwa, o to też chodzi, żeby no właśnie używać różnych metod albo sposobów tak. do komunikowania się. Do każdego, jak wiemy, ten komunikat w inny sposób może dotrzeć. Proszę państwa, ten temat dzisiaj będziemy kończyć, ale no niestety już nawet Casey, która nie chciała na początku ze mną rozmawiać, bo ona też ma w tym programie ważne przesłanie i ważną rolę. Ale proszę państwa, my na ten temat będziemy, na temat zdrowia psychicznego młodych ludzi. Będziemy rozmawiać w najbliższy czwartek, także o godzinie 20, ale w większym gronie w czasie tej debaty w Studio S1 będziemy się mogli spotkać. Zapraszamy państwa, bo ta debata właśnie, tak jak już wspominałam, w najbliższy czwartek o godzinie 20 na naszej antenie i ona potrwa tyle, ile będzie mieli ochotę na ten temat porozmawiać. Obiecuję, że my oczywiście tutaj w Radiu Szczecin na wieczór będziemy do tego tematu jeszcze wracać, bo my chcemy mieć przyszłe pokolenie, znaczy to najmłodsze pokolenie, mądre, zdrowe i niezakompleksione. Anna Zalewska, psycholog, trener mentalny, Adrian Zalewski, psycholog, profilaktyk, pomysłodawca akcji Bądźmy Oryginalni, a także Adamo Rudnik, raper, artysta z ważnym przekazem oraz Casey, która nie chciała się już odezwać w czasie programu. To nasi goście i będziemy do tematu jeszcze wracać. Za chwilę kolejna
Ale może
rozmowa.
Powiedzmy jeszcze jedną rzecz, jeżeli możemy dosłownie.
To już tak naprawdę, bo już goście kolejni czekają.
Bo Casey ma swoją akcję i Casey z nami wszędzie jeździła i jest z nami. Dlatego też tutaj przyjechała, bo chodzi o to, że Casey zachęca wszystkich. Zachęcamy też słuchaczy Radia Szczecin do tego, żeby odwiedzić schronisko i spróbować zobaczyć, czy chcielibyście zaadoptować pieska. Może nie zmienicie całego świata, ale jeżeli zmienicie świat jednego zwierzaka, to jest naprawdę piękna sprawa.
Ja myślę,
sprawa.
Że tam po prostu być może czeka nasz zwierzak.
A piesek, czy kotek, czy zwierzak naprawdę ma no, duży warol terapeutyczny, więc zachęcam.
To już osobna rozmowa. Bardzo dziękuję, ale równie ważna. Bardzo dziękujemy.
4 dni w tygodniu. 3 tematy. 2 godziny. 1 prowadzący. Od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 trwa wymiana poglądów, myśli i zdań. Zaproszeni goście, eksperci, dziennikarze Radia Szczecin rozmawiają o tym, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Polityka, kultura, sport, gospodarka i codzienne życie. Takie jest Radio Szczecin na wieczór. Najlepsza publicystyka, oczywiście, tylko w Radiu Szczecin.
Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe realizują ważne cele społeczne. Specjalizują się w zaspokajaniu różnego rodzaju potrzeb. Wspierają integrację społeczną, edukację, inicjują zmiany społeczne czy działają na rzecz interesów mniejszości. Warto zwrócić uwagę na problemy, które zgłaszają sami przedstawiciele organizacji dotyczące dywersyfikacji ich źródeł finansowania. Dzisiaj w Koszalinie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych ze ściany wschodniej naszego województwa pod nazwą Okrągły Stół do spraw pożytku publicznego. Spotkania są realizowane w całej Polsce pod patronatem pani Agnieszki Buczyńskiej, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, wraz ze wspólnotą roboczych związków organizacji socjalnych WRZOS oraz Konwentem Rad Działalności Pożytku Publicznego. Za chwilę dowiemy się od naszych gości, co legło u podstawy zorganizowania takich spotkań i też chciałabym, żebyśmy porozmawiali, w jakiej kondycji są dzisiejsze NGOsy, jak sobie radzą w naszym województwie, a wiemy, że jakoś tak się złożyło, że od pandemii tych pieniędzy na NGOsy jest coraz mniej. I proszę Państwa, nie zdążyły do nas przyjechać, ale są pod telefonem. Pani Iwona Żukiew, prezeska Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, przewodnicząca Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także prezeska Stowarzyszenia Pomorzanka. Dobry wieczór.
Wieczór, witam Państwa serdecznie.
Jest z nami także pan Dariusz Rutkowski, ekspert w zakresie finansowym Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, to może pani Iwono, zacznę od pani. Co legło u podstaw tego spotkania dzisiaj w Koszalinie, a 21, jeżeli dobrze pamiętam, odbędzie się takie w Szczecinie?
No tak, powiem tak, po tym, co się wydarzyło 15 października i po objęciu władzy przez, że tak powiem, nową ekipę, stwierdziliśmy wspólnie w takim dosyć wąskim gronie organizacji, a mianowicie spotkali się przedstawiciele WRZOS-u, czyli Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, z przedstawicielami Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i wspólnie doszli do wniosku, że nadeszła pora, aby wystąpić wspólnie do nowego rządu z takim wnioskiem o zmianę przepisów prawnych dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego, dlatego że jest sporo rzeczy do poprawienia, do naprawienia. Niektóre się zdewaluowały już, na przykład jeżeli chodzi o ustawę o działalności pożytku, która już ładne kilkanaście lat temu została uchwalona, czy nawet kilkadziesiąt, to było...
No myślę, że jakieś 25 lat temu to minimum.
Tak, tak. Więc wspólnie wystosowali taki apel do polityków pod tytułem Okrągły Stół do spraw pożytku publicznego, nic o nas bez nas.
No właśnie, pani Iwono, może powiedzmy sobie szczerze, bo to jest też tak. Ja chciałabym to podkreślić, tak trochę zarysować państwu, że organizacje pożytku, organizacje może pozarządowe, bo nie tylko pożytku publicznego, tak, to organizacje, które korzystają oczywiście z dotacji, muszą, krótko mówiąc, zdobywać te pieniądze. Ale o tym, czy oni je dostaną, czy nie, decydują nie jakby inni pracujący w tym, w tej gałęzi, nazwijmy to, naszego życia społecznego, tylko najczęściej to jest administracja. Jakby nie wierzyli w to, że my potrafimy zrobić festiwal, potrafimy prowadzić duże instytucje, ale nie potrafimy rozdzielać pieniędzy. Mało tego, dodam tylko, że nie wiem, może ta informacja nie jest tutaj do końca sprawdzona, ale dzisiaj była Rada Miejska, było posiedzenie radnych w Urzędzie Miasta w Szczecinie i tam się okazało, że pieniądze dla organizacji pozarządowych zostały skreślone. Nie ma większych dotacji. W ciągu ostatnich lat też chciałabym podkreślić, że te pieniądze bardzo zmalały. W związku z tym i o tym zadecydowali nie ci, którzy pracują w NGOsach, ale ci, którzy którzy pracują w administracji publicznej. A to są przecież takie same nasze pieniądze.
Chcemy to zmienić i chcemy mówić jednym głosem, bo wiele rzeczy nam się nie podoba. Powiem pani na przykład, że w różnych gremiach są tak zwane partnerzy społeczni i oni na przykład mają wynagrodzenia za udział w jakichś posiedzeniach, mają zwrot kosztów dojazdów, natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych, które już tak samo uczestniczą w tych gremiach, nie mają ani złotówki, tak? To samo dotyczy na przykład komitetów monitorujących. U nas w naszym komitecie ostatnio przeprowadzono ankietę, czy powinny być ryczałty na dojazdy członków komitetu z organizacji pozarządowych. No i okazało się, że nie będzie tych ryczałtów, dlatego że tylko 9 organizacji, a 9 jest reprezentowanych w tym komitecie. Odpowiedziało, że tak. Natomiast stwierdzono, że to jest za mała liczba. Tymczasem cała reszta to są na przykład przedstawiciele, to są starostowie, bo reprezentują Stowarzyszenie Starostów, Stowarzyszenie Miast jakieś i oni po prostu mają na delegacje z innych środków, tak? No i okazuje się teraz, że członkowie reprezentujący organizacje pozarządowe nie będą mieli ryczałtów na wyjazd. To podaję tylko taki mały przykład.
Ale no tak, rzeczywiście to jest też tak, że często też chyba warto, pani Iwono, podkreślić, że organizacje pozarządowe to nie są tylko grupy wzajemnej adoracji, tylko to są bardzo często miejsca pracy dla wielu ludzi. To są bardzo często organizacje, w których złotówka, jedna złotówka znaczy tyle co 10 zł w organizacjach publicznych. Ja celowo o tym mówię, bo wiem, że to tak po prostu funkcjonuje, że musimy się rzeczywiście tłumaczyć się z...
Powiem pani jako kuriozum, tak, że w tej chwili zwiększa się płacę minimalną, tak, i ona znowu będzie teraz zwiększona. Natomiast to, że w organizacjach pozarządowych również pracują ludzie, są zatrudnieni, to nikogo to nie interesuje, czy oni mają tą pracę, płacę minimalną, tylko oni mają tak niskie określone stawki, że to po prostu jest śmiech na sali. Ja od 8 lat jako organizacja pozarządowa świadczę usługi, na które mam środki z miasta, porady prawne i obywatelskie. I od 8 lat, uwaga, kwota miesięcznie dla koordynatora, który koordynuje, no ma sporo tam, wynosi 300 zł na miesiąc. No to przecież to jest śmiech na sali. No to co, to mam powiedzieć, że on ma 2 godziny pracować albo 3, bo wtedy się w tej kwocie zmieści? No to są takie kuriozalne sprawy, które naprawdę trzeba postawić i mówić mocnym głosem. Albo na przykład dochodzi też do takich absurdów, że w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przewodniczącą czy przewodniczącym jest urzędnik magistratu.
Znaczy, no ja się muszę odezwać, to jest... mówimy o naszym województwie.
Nie mówimy o naszym województwie, tak. Bo pani Irmina jest przewodniczącą Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Szczecinie.
Ja nie mówię o województwie, tak. Tylko mówię, że są takie przykłady.
Tak, tak, są takie przykłady, ale ja chciałabym się teraz właśnie do pani Irminy zwrócić, bo mam też wrażenie, że jako organizacja pożytku publicznego, że organizacje pożytku publicznego mają też coraz więcej, no żeby zostać, być nadal tą organizacją pożytku publicznego i raz do roku móc skorzystać z 1,5%. Wiemy doskonale, że żeby móc z tego skorzystać, to trzeba się bardzo mocno napracować. Mają też coraz więcej różnego rodzaju zobowiązań, sprawozdań, bo jeżeli nie, no to stracą ten status. To nie jest takie proste, więc rzeczywiście mamy o czym rozmawiać.
No to na pewno, przy czym większość naszych organizacji to nie są organizacje, które mogą pozyskiwać te 1,5%, czyli tak zwane organizacje pożytku publicznego, te, które w KRS-ie mają to wpisane.
Tak, tak.
Większość naszych organizacji, jakby mówiąc o tych, które są tak zwanymi OPP, rzeczywiście te wymagania są bardzo wyśrubowane, coraz wyższe, włącznie z tym, że od zeszłego roku muszą stosować jakby osobną księgowość, musiały zakupić specjalne programy, oczywiście z własnych środków, tak, a jakby przy obsłudze jakby tych darowizn z podatków czy odpisów z podatków, jakby są też bardzo rygorystyczne, sprawdzane. No wiele takich sytuacji trafia do publicznej wiadomości, chociażby kiedy różni ludzie są różnie tam nazwijmy to, odpytywani i sprawdza się ich chociażby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak, która też jest organizacją społeczną, ale jest bardzo dużą organizacją. A wracając do tych malutkich organizacji, my tak na co dzień czasami mam wrażenie, że robimy wszystko to, czego nie chcą robić przedsiębiorcy. Mało tego, my funkcjonujemy, my, czyli organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, to są grupy ludzi, którzy bardzo często są osobami niepełnosprawnymi, którzy pracują na trochę innych warunkach, bo opiekują się osobami niepełnosprawnymi, którzy pracują na co dzień z osobami z grona osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie, którymi normalny biznes tak zwany się nie zajmuje, bo nie jest to dochodowe. Ale co za tym idzie? My jesteśmy skazani na to, że patrząc na jednostki samorządu, które powierzają zadania, czy zlecają zadania, czy też tworzą przetargi, są tak, ja to mówię, sztywne, nie chcą współpracować, nie chcą iść z falą i stosować nowości typu klauzule społeczne, jesteśmy skazani na przystępowanie do takich samych procedur przetargowych, jak każdy jeden przedsiębiorca. I do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że bardzo często w zakresach usług tych takich tak zwanych gorszych, czyli na przykład usług społecznych, usług opiekuńczych i szeregu tych usług z zakresu usług społecznych, jakby my bierzemy tę pracę, ale dość często jest tak, że pozwala się wygrywać firmom z drugiego końca Polski, a te firmy podzlecają nam.
I jakby oczywiście, tak, no tak, rzeczywiście. I to jest wtedy wielki problem. Przepraszam, pani Irmino, ale już właśnie w tej godzinie skończymy naszą, i przepraszam też pana Darka, który tutaj obok nas jest. Za chwilę niech panie, bardzo proszę, żeby panie zostały z nami i poczekały. Tutaj mamy za chwilę wiadomości. Po wiadomościach oczywiście wracamy do naszej rozmowy.